witam na kolejnym spotkaniu z historią. Wrócimy do dziejów Polski. Rozstaliśmy się ostatnio z królową Jadwigą, a dzisiaj przyglądniemy się bliżej związkowi Polski z Litwą.
Była zła, gdy zatrzasnął drzwi, w środku płacz, w oczach suche łzy. Pomyślała, no tak, znów ten schemat się pcha. Oto był ten ich słynny ląd, 2 na 3 wynajęty kąt. Może śmiesznie to brzmi, lecz w tej chwili nie miała już nic, 3 duziny swych lat. To, co bolało, znikło już. Mimo to ból. Nie dziwi nic. Jaka woda, taki brzeg. Nie dziwi nic. Jaka pościel, takie sny. Nie dziwi nic. Nawet to, co jest. Taka słabość, taki grzech, nie dziwi nic. Jaka kieszeń, taki gest, nie dziwi nic. Nawet to, co jest.
Rozstrzygnąć, kto pierwszy wpadł na pomysł Unii Polski z Litwą, to zupełne niepodobieństwo. Nie można wskazać nie tylko osoby, lecz nawet państwa. Badacze litewscy, rosyjscy, radzieccy zgodnie głoszą, że to Polska wystąpiła z propozycją. Zdania naszych historyków są podzielone. Oskar Halecki uznaje za inicjatora Polskę, Ludwik Kolankowski Litwę. Istnieje jednak w Polsce i trzecia teoria. Zwolennicy jej powiadają, że pomysł Unii mógł się mniej więcej jednocześnie narodzić po obu stronach granicy w obydwu stolicach. Jak pamiętamy, już od czasów Łokietka i Giedymina zanosiło się na sojusz obu krajów. Warunki, które przyszły później, pomysły tego sojuszu nie tylko odnowiły, lecz dały również możliwość przetworzenia go w związek o trwałym charakterze. Nie w sposób też wskazać daty narodzin planu Unii, czy chociażby jego zapowiedzi. Zainteresowanie wśród historyków budzi zagadkowa podróż brata Jagiełłowego z Kirgieły, odbyta jeszcze w roku 1379. Dopóki Litwin, podążający na wesele księżniczki mazowieckiej, jechał przez ziemię zakonu, patrzyło na niego czujne oko krzyżackie. Wiemy więc, że już w Toruniu przebrał się w szaty godowe i tak przystrojony przekroczył granicę. Nie wiemy natomiast, co uczynił później, czy rzeczywiście pojechał aż do papieża i cesarza. Jest tylko bardzo prawdopodobne, że przebył Karpaty i widział się z Ludwikiem Węgierskim. Daleką wędrówkę z Kirgieły niektórzy uważają za dowód badania przez Litwę gruntu na zachodzie lub nawet wczesnych zabiegów Jagieły o rękę jednej z córek Ludwika. A po polskiej stronie? Mocno zastanawia uczonych pewien rozdział kroniki Janka z Czarnkowa, który zatarg jagiełłowskiej z Tutem przedstawił w sposób niesprawiedliwy, krzywdzący stryja na korzyść Jagieły. Nie posądzając kronikarza o rozmyślne uprawianie propagandy, wolno przypuszczać, że umieścił w kronice obiegowe w Polsce opinie. Były więc one jeszcze przed Unią przychylne dla Jagieły. Dlaczego?
Grałaś gdzieś w domu nad Wisłą, pamiętam to tak dokładnie. Twoich czarnych oczu bliskość, wciąż kocham cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Przed szczęściem żywić obawę, z nadzieją, że mi ją skradniesz. Wlokę ten ból przez Włocławek, kochając cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Gdzieś na ulicy Fabrycznej spotkać nam się wypadnie, lecz takie są widać wytyczne, by kochać cię jak Irlandię. A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze, co byłoby dalej, jakbyśmy byli szczęśliwi, gdybym nie kochał cię wcale. Działałem tak nieporadnie, czy to dla ciebie coś znaczy, że kocham cię jak Irlandię? A ty się temu nie dziwisz, wiesz dobrze.
18 stycznia 1385 roku zjechało do Krakowa oficjalne poselstwo litewskie z prośbą o rękę Jadwigi. Warunki, które ofiarowywało i których żądało, były oczywiście przedtem omówione we wszystkich szczegółach, a rozmowy z Jadwigą stanowiły formalność. Dla zawarcia rzeczywistego układu o małżeństwa trzeba było jechać na Węgry, do Elżbiety Bośniaczki, matki Jadwigi. 14 sierpnia 1385 roku spisano w krewie dokument zawierający zobowiązania litewskie. Niezbyt słusznie uważa się go za właściwy akt Unii. W rzeczywistości były to postanowienia decydujące wprawdzie, ale dopiero wstępne. Dopiero 2 lutego 1386 roku zjazd obu stron w Lublinie dokonał rzeczywistej Unii Polski z Litwą. Tradycja zarezerwowała jednak nazwę Unii Lubelskiej dla końcowego i ostatecznego układu podpisanego w 1569 roku. Po zjeździe lubelskim wypadki potoczyły się szybko. Jagiełło nader uroczyście w licznym orszaku ciągnął ku stolicy. 12 lutego wjechał triumfalnie do Krakowa. 15 lutego przyjął katolicyzm. Na ojca chrzestnego proszony był wielki mistrz krzyżacki, co trzeba uznać za pomysł pod względem politycznym wręcz znakomity. Wysłany do Malborka Dymitr Zgoraja przywiózł jednak odmowę wielkiego mistrza Konrada von Rotensteina, który tłumaczył się nawałem pracy i odległością. Wielki mistrz po prostu nie chciał być głównym świadkiem i czynnym uczestnikiem aktu pozbawiającego zakon ideologicznej racji bytu nad Bałtykiem. 18 lutego 1396 roku odbył się ślub, a 4 marca koronacja Władysława Jagieły na króla Polski. W ten sposób wykonano wszystkie przyrzeczenia strony polskiej. A jakie były zobowiązania strony litewskiej? A więc przede wszystkim Jagieło i Litwini mieli przyjąć katolicyzm. Bez spełnienia tego warunku układ byłby niemożliwy. Jagiełło przyrzekł ponadto zwrócić Polsce brańców pochwytanych w czasie dawniejszych napadów na nasz kraj. Zobowiązał się również do odzyskania wszystkich terytoriów utraconych przez Polskę. Musiał również zapłacić Habsburgom przewidzianą karę za zerwanie umów o małżeństwie Jadwigi z Wilhelmem – 200 tysięcy florenów. I na koniec Wielkie Księstwo Litewskie miało być do Polski przyłączone. W łacińskim oryginale dokumentu użyto słowa applicare – włączyć, przyłączyć, połączyć. I spór o jego znaczenie nie przestaje pasjonować historyków. Słuszny wydaje się domysł Henryka Paszkiewicza, że Jagiełło rozmyślnie wyraził się ogólnikowo, by móc później interpretować własne zobowiązania, jak będzie mu wygodniej. Tak, ołowianą chmurę
blisko mnie, gdy ci podam rękę, musisz wiedzieć, że nic już nie jest ważne, nic już nie jest. Piękne jest. Nie, 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 nie obchodzi mnie, jak na imię masz. Nie obiecam ci, że lepszy będzie świat.
Unię uważa się czasem za przejaw zaborczych dążeń polskich, a zwłaszcza małopolskich wielmożów, którym raptem zamajaczyły ogromne dobra na wschodzie. O powodach, którymi kierowali się Polacy, wiemy z dokumentów oraz z dzieła Długosza. Były to chęć rozszerzenia chrześcijaństwa, nabycia obcych krajów, odzyskania strat, zabezpieczenia wschodniej granicy oraz posiadanie na tronie króla obcokrajowca. Ten ostatni motyw, jako pozornie najdziwniejszy, trzeba rozpatrzyć najpierw. Monarcha cudzoziemiec czuł się mniej pewnie. Musiał się wdawać w targi ze szlachtą i zdobywać sobie jej przychylność. Zjawisko zupełnie zrozumiałe i znajdujące takie czy inne odpowiedniki w dziejach całej Europy. Dążenie do zysków oraz przywilejów i niechęć do ponoszenia ofiar są w historii zjawiskami stałymi. Co do rozszerzenia katolicyzmu, wysuwano tę kwestię na plan pierwszy. Akt Unii oddano na przechowanie do archiwum kapituły krakowskiej, ale w gruncie rzeczy traktowano z polityczną oględnością, już na pewno bez fanatyzmu. Jagiełło ochrzcił Litwę po koronacji, a nie przed nią, jak obiecał. Chęć nabycia obcych krajów odnosiła się oczywiście do Rusi, lecz należy wystrzegać się przesady i sugestii do czasów o wiele późniejszych. Zainteresowania panów polskich sięgały najwyżej Podola, i nic nie wskazuje, że chodziło im o Smoleńsk czy Kijów. W darowiznach Jagiełły dla naszych wielmożów widzieć trzeba przejaw jego szerszej myśli politycznej zmierzającej do wciągnięcia sił polskich w sprawy wschodnie. Jak celnie zauważył profesor Paszkiewicz, Jagiełło pragnął zaszczepić Polakom przekonanie, że walcząc gdzieś daleko na wschodzie, bronią Wisły. Następne zobowiązanie Jagiełły dotyczyło odzyskania strat koron. Panuje zgodne przekonanie, iż na pierwszym planie stała Ruś Czerwona, na dalszym Pomorze i Śląsk. Tak było niewątpliwie, ale nie powinno się tracić z oczu rzeczy jasne jak słońce, a mianowicie, że odebrać Ruś osłabionym Węgrom było całkiem łatwo. Wydrzeć Pomorze Krzyżakom, a Śląsk Luksemburgom niesłychanie trudno.
Tak to ja już bywa tak, w zimnym deszczu posłusznie mogę. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna, co znaczy czekać, on tu dłużej mognie. Wpisany w los milczenia łyk, zapisany wierszem, poetą mistrz, a błaznem ja. Z datą wczorajszego dnia. Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam, sam w to nie uwierzę. Kroplą deszczu płynie twoja. Twoja twarz kroplą deszczu namaluje cię, a potem długo sam, sam w to nie uwierzę. Kroplą deszczu płynie twoja twarz, tej kropli będę ja i z tobą mnie zabierze.
Wiążąc się z Litwą, Polska mierzyła w Krzyżaków, lecz na razie nie kwapiła się do rozgrywki z nimi i miała słuszność, bo czas pracował na jej korzyść. Doktryna odraczania stanowiła spadek po Kazimierzu Wielkim, który na kilkadziesiąt lat zapewnił krajowi spokój ze strony zakonu i dzięki temu ocalił państwo. Nadzwyczaj interesująco przedstawia się sprawa zabezpieczenia wschodniej granicy korony. W tym czasie w okolicach Wiślicy mieszkało około 30 ludzi na kilometrze kwadratowym, w Sandomierskim około 20, a w Lubelskim jedna osoba. Taki był rezultat częstych najazdów tatarskich, lecz także, a nawet przede wszystkim litewskich na te tereny. Przypomnijmy, że w 1376 roku, a więc 10 lat przed Unią, książę Kiejstut doszedł do Tarnowa, zostawiając za sobą Zgliszcza. Małżeństwo Jadwigi zabezpieczało kraj przed klęskami, które nie pozwalały na rozwój ziem mających potemu wszelkie warunki. Litwini porywali mieszkańców tysiącami. Oczywiście nie mogli zagrozić bytowi państwa, ale ich łupieska polityka ciągle niszczyła pogranicze. Można było temu zapobiec dwojakim sposobem. Razem z Krzyżakami zgnieść Litwę, albo zawrzeć z nią taki układ, który by wykluczył napady. Najwięcej polskich błogosławieństw spłynęło na głowę Jadwigi za spokój ze wschodu. Wolno to uznać za pewnik, a chęć zabezpieczenia granicy wschodniej za jeden z głównych powodów unii ze strony korony.
Rozumiem swój błąd.
ludzie mogli snuć rozmaite przewidywania co do dalszych losów Unii. Na pewno liczyli na potomstwo Jadwigi. Na razie otrzymywali rzecz powszechną w kraju pożądaną – pokój. W średniowieczu małżeństwa między panującymi były zwykłym środkiem ułatwiającym takie cele. Istnieje jeszcze jedna okoliczność. Mówi się o niej dosyć rzadko, najpewniej dlatego, że dotyczyła kwestii życiowej, czysto praktycznej, a nie górnych założeń czy teorii. Jadwigę należało zyskownie wydać za mąż. Za kogo? Książąt niemieckich Polacy skreślili z listy i to w sposób najbardziej stanowczy. O żadne egzotyczne mariaże się nie ubiegali, co znakomicie o nich świadczy. W praktyce pozostawali dwaj kandydaci. Ziemowit IV, książę mazowiecki, oraz Jagiełło. I właśnie ich dotyczyła stoczona w kraju rozgrywka. Obaj rokowali korzyści. Wielkopolska wcale tak bardzo nie wichrzyła, opowiadając się za Piastem. Rozumowała realnie. Można się nawet zastanowić, czy zwycięstwo Ziemowita IV nie byłoby swoistym powtórzeniem tego, co w XIV wieku czyniły francuskie Stany Generalne, które po wygaśnięciu kapetyngów odrzuciły spadkobierce po kądzieli króla Anglii i powołując na tron członka młodszej linii, pierwszego z Walezjuszy, ocaliły zasadę monarchii narodowej. Ale w dziedzinie stosunków międzynarodowych Litwin nieskończenie górował nad Mazowszaninem, co Ziemowit IV ostatecznie sam uznał. Podsumowując, w istniejących realnych okolicznościach Unia z Litwą leżała niemal w naturze rzeczy.
Na zewnątrz mgła, tylko ziąb i deszcz. A dla mnie świat w ciepłym świetle świec. Powietrze ma elektryczny smak. Chciałbym tak trwać nawet tysiąc lat, bo jesteś ty, znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty i wciąż czuję, że, bo jesteś ty, cóż więcej. Chciałbym tak zawsze biec pod wiatr, nie liczyć dni, ciągle zmieniać twarz, sprawić, by czas wciąż omijał mnie. Wszystko to już liczy się, bo jesteś ty, zaczynasz ze mną dzień, bo jesteś wciąż, gdy zaczyna się noc. Już wszystko mam, cóż więcej mógłbym chcieć. Jesteś tu i zawsze tu bądź.
bo jesteś ty. Znów przy mnie budzisz się, bo jesteś ty. I wciąż czuję, że...
Motywy, którymi kierowała się Litwa, były o wiele bardziej skomplikowane. Na pierwszym miejscu stało na pewno niebezpieczeństwo krzyżackie. Zresztą zakon zagrażał obydwu stronom, lecz w sposób i w stopniu zupełnie w danej chwili różnym. Starcie z nim było dla Polski kwestią przyszłości. Litwa już zmagała się śmiertelnie. Władcy jej musieli zawierać z mistrzami katastrofalne układy. Rejzy krzyżackie docierały pod Troki, Wilno, a nawet dalej. Dla Jagieły i jego otoczenia Unia była uczynkiem świadomie dokonanym na korzyść narodowego żywiołu litewskiego, który w Wielkim Księstwie Litewskim stanowił zdecydowaną mniejszość. Na polu kultury pod każdym względem ulegał ruskiemu. Kultura wcale nie po raz pierwszy dowiodła, że jest silniejsza od oręża. Litwa ma dwóch głównych wrogów, zakon krzyżacki i Moskwę, twierdził Olgierd, ojciec Jagieły. Zadziwiająca rzecz, ale fakt niezbity. Przy ocenie powodów oraz wyników Unii najczęściej się lekceważy to olbrzymiej wagi wyzwanie największego polityka litewskiego. Władysław Jagieło zapamiętał sobie testament ojca jak amen w przez siebie tłumaczonym pacierzu. Uzyskanych sił polskich używał na obydwu frontach. Unia dawała też spokój od strony zachodniej, a ponadto jeszcze ogólną poprawę położenia i silne poparcie nie byle jakiego królestwa. Księstwo litewskie stało wobec licznych i ciężkich zadań. W każdej sprawie związek z Polską przynosił mu korzyść. To też trzeba uznać Unię za wielkie osiągnięcie państwowej myśli litewskiej. Litwa jako państwo przetrwała długo, na co przed Unią zdecydowanie przestawało się zanosić. Ocaliła swą narodowość, której sam byt wtedy poważnie był zagrożony, a nawet terytorium pomorskie już prawie zagarnięte przez krzyżaków.
Wszystkie czarne dni oprócz
Jakiełło objął rządy nad państwem składającym się z dwóch zupełnie różnych części. Musiał więc dążyć do wyrównania istniejących w nich stosunków. Nie mógł i nigdy nie chciał pozbawić Polaków tego, co już mieli, obniżać poziomu ich życia. Jedno mu więc pozostawało – pracować nad podniesieniem Litwy. Polska osiągnęła już rzeczy szacowne i stała na samym przedprożu dużego rozkwitu kulturalnego. Posiadała tradycję uniwersytecką, szkoły, spisane prawo. Istniała w Polsce i to od dawna opinia publiczna, nawykła do sądzenia samych monarchów i głośnego wypowiadania wyroków. Unia w krewie nie była jedynym aktem prawnym między Polską i Litwą. Ona zapoczątkowała związek państw, który był z czasem uzupełniany i modernizowany. Rok 1413 przeszedł do historii jako data słynnej Unii Horodelskiej, kolejnego Związku Polsko-Litewskiego. Układ Horodelski zdecydowanie potwierdzał Unię obu państw i wprowadzał zarazem nowe artykuły. Wydano wtedy aż 3 dokumenty oznaczone tą samą datą 2 października 1413 roku. Szlachta polska w słowach bardzo gorących dzieliła się z Litwinami swymi prawami. Przyrzekała też zabiegać u monarchy o dalsze poszerzenie przywilejów litewskiego bojarstwa. Król jako pan i dziedzic sprawy całej Litwy ponownie ją do naszego Królestwa Polskiego przyłączał z koroną tegoż Królestwa Polskiego na wieczne czasy trwale i niezmiennie jednoczył. Polacy zobowiązali się nie wybierać sobie króla bez wiedzy i rady Litwinów. Ci zaś z kolei przyrzekli, że w przyszłości uznają za wielkiego księcia tylko tego, kogo wyznaczy król lub jego następcy, znowu za zgodą możnowładztwa obu krajów. Jagiełło i wielki książę Witold dźwigali już 7 krzyżyk, lecz żaden z nich nie miał syna. Kwestia następstwa tronu stawała się wręcz paląca. Horodło ustaliło wytyczne, ale trudno nie zauważyć, iż skomplikowane zastrzeżenie co do wzajemnej zgody pozostawiały wiele możliwości sporów. Na razie związek obu państw trwał. Istniały warunki prowadzenia polityki wedle dotychczasowych wytycznych. Wyprzedzając wypadki, nadmienię, że Władysław Jagiełło doczeka się 2 synów, Władysława i Kazimierza, i ostatecznie uzyskają oni prawa do tronu, za co Władysław Jagiełło musiał polskiej szlachcie zapłacić nadaniem nowych przywilejów. Zapraszamy na powtórki dzisiejszej audycji. Jeszcze dziś na stronie internetowej radio.ainkarim.pl w zakładce audycje, na profilu facebookowym naszego radia Radio Ain Karim Skomielna Czarna, jutro w Radio Ain Karim FM 104,4 o godzinie 13. Telefon do studia 605 570 687. Ja dzisiaj dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Leszek Wróbel.
Mów, niech Twoje słowa zbudzą krew. Niech wszystko będzie już okej. Jest tyle miejsc, do których powrócimy. Mów, niech Twoje słowa zburzą mur. Niech Twoje dłonie zniszczą chłód. Ten nagły chłód, co sercu przyniósł zimę. zasadzie.